Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Centrum Chrześcijańskie Zwycięstwo. Mamy nadzieję, że to przesłanie Cię zainspiruje, zbuduje Twoją wiarę i zmieni Twoją perspektywę. Więcej informacji o nas znajdziesz na stronie cczwycięstwo.org. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Halleluja! Tak wiecie, trwało uwielbienie, ja tylko jeden werset miałem w głowie. Nie ma Pan upodobania w sile rumaków, ani w goleniach męża, czyli w sile mężczyzny, ale ma Pan upodobanie w swoim duchu. Halleluja. A rumaki są piękne i są potężne. Wiecie, to wszystko, co się dzieje, to jest Jego sprawka, Ducha Świętego. Myślę o Nim w taki sposób, że jest, nie wiem, czy można tak powiedzieć o Bogu, że jest bardzo pokorny, że jest niewidoczny czasami. I to, co Jezus powiedział, On przyjdzie i mnie uwielbi, nie siebie. A jednak w Piśmie Duch jest obecny od początku do końca. Wiecie, że gdybyśmy nawet na to spojrzeli, ile mamy ksiąg w Biblii, ilu autorów, to, co mamy tutaj, to jest wynik współpracy tych ludzi z Duchem Świętym. I to Duch Święty sprawia, że ludzie, którzy mieszkali w różnych miejscach, żyli w różnych wiekach, pisali w różny sposób, że jednak to wszystko się łączy w całość. W jakiś zadziwiający sposób jest spójne, choć nie powinno. Że jakaś myśl wyrażona przez autora setki lat wcześniej wyjaśnia nam to, co napisał ktoś później po nim, albo na odwrót. I nam się łączy. Ja myślę, że jeszcze jest inna rzecz, jeśli już o tym mówimy, że nawet ci ludzie pisząc nie byli tego świadomi, że tam jest jeszcze dodatkowe dno często. I Duch to objawia nam. Żeby nie być gołosłownym, Genezis, rodzaju, pierwsza Mojżeszowa, pierwsze wersety. Pamiętacie, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Jest na początku. Kiedy jest powiedziane i rzekł Bóg, stwarzając, to z Jego ust wychodziło tchnienie. I stwarzał mocą ducha. W Księdze Apokalipsy, w 22 rozdziale, na samym końcu, w 17 wersecie jest powiedziane, duch i oblubienica mówią, przyjdź. Wiecie, sam ten werset zasługuje na 5-godzinne nauczanie. Bo tu jest harmonia brzmienia i wołania. Kto sprawił, że oblubienica w harmonii woła, że jej pragnieniem jest to, żeby Jezus wrócił? Duch. To jest wynik pracy ducha nad oblubienicą i w oblubienicy. Nie w każdym, tylko pojedynczo, ale żeby jako całość to zabrzmiało w harmonii. I żeby to był... Nie w, harmonia to oznacza, że nie ma to nie jest fałszywy dźwięk, tylko przeciwieństwo. To są, wiecie, no, współbrzmiące ze sobą dźwięki. Muzycy by więcej mogli powiedzieć. Nie ma tam fałszu. I już z tego wersetu można całą Biblię przerobić. Bo cała Biblia jest o tym, jak Duch Święty pracuje nad ludem Bożym, ażeby powiedział szczerym sercem w jedności, przyjdź Panie Jezu. I tylko On jest to w stanie sprawić. I dlatego Jezus powiedział, że On przyjdzie, że Ojciec Go pośle. I że On nauczy nas więcej niż był w stanie Jezus, bo był krótko. W Starym Testamencie Duch Święty jest wspomniany 90 razy. Nadanych mu jest 18 imion. W Nowym Testamencie jest wymieniony ponad 260 razy wraz z 39 różnymi imionami. Z 27 ksiąg Nowego Testamentu tylko drugi i trzeci list Jana nie zawierają żadnych odniesień do Ducha Świętego, bezpośrednich. Co mówi Stary Testament o czasach ostatecznych? Co jest kluczem, istotą czasów ostatecznych według proroków Starego Testamentu? To, że Duch zostanie wylany na każde ciało. Po co? Żeby w 22 rozdziale Apokalipsy oblubienica zawołała przyjdź. Tak jak Duch poddaje. Wiecie, to wszystko podkreśla ważność poznania, zrozumienia, docenienia i doświadczenia w życiu każdego wierzącego w Jezusa służby i osoby Ducha Świętego. Jest wyraźnie powiedziane, Jezus to mówi w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, że to Duch przynosi do serca człowieka objawienie Ojca i Syna. To zacznijmy od podstaw. Przede wszystkim Duch nie jest bezosobową działającą mocą. Nie jest siłą i energią. Choć jest mocą Bożą, Biblia o tym mówi. Jest Bożą siłą i energią, ale nie jest bezosobową tylko i wyłącznie. To nie rodzaj prądu, który napędza wszystko. Wiecie, Duch Święty nazwany jest Duchem Bożym, greckie pneuma, po hebrajsku rua, co oznacza tchnienie bądź wiatr. Może to sugerować oczywiście, że to jest taka niewidzialna moc. Jezus nawet mówi, wiatr wieje jak chce, nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak? Więc tak jak symbolicznie jest przedstawienie, jak wiatr, woda, ogień, olej, pieczęć lub inne nieosobowe rzeczy. Ale pamiętajmy o tym, że Jezus także jest przedstawiany jako skała na przykład. Już nie mówię o takich porównaniach zwierzęcych. Lew, baranek. Zatem jeśli to nie jest tylko osobowa siła, znaczy nie bezosobowa, przepraszam, to znaczy, że to osoba. I co o tym świadczy? Biblia jest pełna zaimków osobowych w odniesieniu do Ducha Świętego. No nie będziemy czytać tych fragmentów, bo jest ich dużo. Jest mowa o Nim, Jego. Mówi się o Nim jako posiadającym cechy osobowości. W różnych fragmentach Biblii są mu przypisane na przykład trzy główne cechy tworzące osobowość, czyli umysł. Pamiętacie, jak jest powiedziane w liście do Koryntian, że Duch rozdaje dary? Co jest powiedziane? Jak chce. To znaczy, że On ma wolę. Ma też emocje. Co można zrobić? Można Go zasmucić. Można być nieposłusznym Mu. Nazywa się Go pocieszycielem i obrońcą. Duch Święty dokonuje w świetle nauczania Biblii osobowych czynów. Jakich? Pracuje, bada, mówi, świadczy o Jezusie, składa świadectwo o Nim, naucza, mówi Biblia, poucza. Jest powiedziane, że Duch się modli i wstawia się za nami, strofuje, prowadzi, wprowadza we wszelką prawdę, uwielbia Jezusa, rodzi na nowo. Jest nawet powiedziane, że zmaga się z ludźmi. Przekonuje człowieka, wysyła posłańców od Boga, powołuje do służby, kieruje człowiekiem w służbie dla Boga i, jak już powiedziałem, rozdziela dary duchowe. Na to wszystko są wersety. No nie będę ich wymieniał, bo będzie litania. Powiedzieliśmy sobie o tym, że ma uczucia, odczuwa. W przypadku bezosobowej siły byłoby to niemożliwe. Prądu nie możesz obrazić. Nawet jak bardzo byś się starał, możesz na niego krzyczeć, mówić mu przykre rzeczy, on będzie płynąć, będzie działał. A Duch Święty niekoniecznie. On jest wrażliwy na to, jak my się odnosimy do Boga. Jak postępujemy, co myślimy, co robimy, jakie wybory, jakich wyborów dokonujemy. A więc podzieliliśmy sobie, tak jak Efezjan mówi, można go zasmucić. Hebrajczyków mówi, że można znieważyć ducha. Dzieje apostolskie, pamiętacie pewnie słynną historię z 5 rozdziału, można go okłamać. Jezus mówi, że można bluźnić przeciwko duchowi. Można mu się sprzeciwiać. Można kusić Ducha Świętego. Tak jak można kusić Boga. Tak jak Izraelici kusili Boga na pustyni. To ciekawy temat w ogóle. Że można pobudzać Boga do czegoś. Wystawiać Go na próbę. Przez swoje mówienie, zachowanie. Dzięki Bogu, że Bóg jest cierpliwy i łaskawy. I że nie ulega takim pokusom, żeby od razu nas zniszczyć. Można zaniepokoić, czy być zaniepokojony może być duch. Może być zgaszony. Czyli Biblia pokazuje nam, że jest boską osobą. To On przebywa w każdej odkupionej osobie. Po to, żeby miała w sobie życie. To On jest dawcą życia. No, doktryna o trójjedyności Boga jest fundamentalną doktryną Pisma. I wiecie, często z tego powodu atakowaną. Bo Duch jest tak samo osobą boską, jak Ojciec i Syn. Przypomnijcie sobie chociażby ten fragment z Ewangelii Mateusza, wielkie posłanie misyjne, kiedy Jezus mówi, że by chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Możemy nawet zobaczyć inny fragment. 2 Koryntian 13:13. Oj, daleko, daleko, daleko. No, to jest Pawłowe życzenie kończące list. Niech łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga w domyśle Ojca i wspólny udział w Duchu Świętym nadają bieg waszemu życiu. Wiecie, to Duch sprawia, mówiliśmy o Apokalipsie, tym ostatnich wersetach, że jesteśmy jednością. Jesteśmy jednością, bo mamy tego samego Ducha. Choć jesteśmy różni. Choć ten Duch uwzględnia nasze cechy osobowości. Zobaczmy jeszcze pierwszy Jana. Piąty rozdział. Od piątego. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. A Pismo mówi, że Słowo Twoje jest prawdą. A Pismo naucza, że Jezus jest wcielonym Słowem. I już można zrobić 5-godzinne nauczanie. Świadectwo zatem pochodzi z trzech źródeł. Są nimi duch, woda i krew, a to, co głoszą, jest spójne. Widzimy także Ojca, Syna i Ducha podczas chrztu Jezusa. Widzimy to w zarządzaniu Kościołem. W liście do Koryntian możecie zobaczyć w 12 rozdziale. I w błogosławieństwie apostolskim, które czytaliśmy przed chwilą, z 2 Koryntian. Co jest, jeszcze nam mówi o boskości Ducha? Syn został posłany przez Ojca i Ducha. Izajasz 48, 12 i 16. Tak powiedzieliśmy, w czasie chrztu Jezusa Duch zstąpił na Syna w postaci gołębicy w chwili, gdy Ojciec przemówił z nieba. Duch jest uczestnikiem imienia Trójjedynego Boga. Mówiliśmy sobie o tym, kiedy się chrzci w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Syn modli się do Ojca o zesłanie Ducha. Wierzący, Efezjan 2,18 mówi, ma przystęp do Boga w Duchu. Przez Syna. I Duch Jana, Ewangelia 14, 26 i 15, 26, mówią, że Duch pochodzi od Ojca przez Syna. Co jeszcze świadczy o Jego boskości? Przypisywane Mu boskie przymioty. Posiada te same, jako istota i te same moralne przymioty, co Ojciec i Syn. Jakie są te przymioty? Duch Święty jest nazywany Bogiem. Dzieje apostolskie 5:3-4, 1 Koryntian 3:16, 12:4-6. Duch Święty jest wieczny. List do Hebrajczyków mówi 9:14. Jest wszechmocny. Łukasza 1:35. Jest wszechwiedzący. Jana 14:26, 16:12-13. Jest wszechobecny. Psalm 139 o tym mówi 7-10. Jest źródłem życia, to co już powiedzieliśmy sobie, Rzymian 8:2. Jakie ma moralne przymioty podobne Ojcu i Synowi? Jest duchem prawdy, Jana 16:13. Jest duchem miłości, Rzymian 15:30. Jest duchem świętości, Rzymian 1:4, Efezjan 4:30. I boskie czyny mu są przypisywane. Uczestniczy, to co powiedzieliśmy na początku, w tworzeniu światów, zwierząt i człowieka. Uczestniczył, to co mówiłem już, w natchnieniu Pisma. Uczestniczył w odnowieniu upadłego człowieka, czyniąc go nowym stworzeniem. Jezus mówi, jeśli nie narodzisz się z wody i z ducha, do Nikodema. Duch Święty uczestniczy w zmartwychwstaniu ciała, co łączy się z aktem stwórczym też, czyli tworzy na nowo. Nie omówimy wszystkiego. Chcę jeszcze powiedzieć o symbolach ducha w piśmie. Jest nim woda. Czyli coś, co oczyszcza. Co daje życie. Co odświeża. Co przynosi zadowolenie i spełnienie. Jeśli chciało ci się kiedyś bardzo pić i się napiłeś, to wiesz, o czym mówię. Oznacza obmycie, oczyszczenie i właściwie sprawia, że przynosi owoc. Na przykład roślina, w tym także przynosi człowiek. Bo kiedy jest w liście do Koryntian powiedziane, Paweł mówi o chrzcie i wtedy tam jest ta dyskusja. I mnie to chrzcił Paweł, a mnie to Apollos, więc ja jestem Pawłowy, a ty Apollosowy. I Paweł się temu sprzeciwia i mówi, my to tylko jesteśmy narzędziami. Tak naprawdę, kto sprawia, że ktoś jest zasadzony i jest podlewany? Tam jest woda. Co to jest to podlewanie? To jest podlewanie duchem. Jest to ogień. Inny obraz, symbol Ducha Świętego. Ogień wypala, oczyszcza i ożywia zapał. Jest powiedziane, że ogień w niego wstąpił. To nie, że zionął jak Smok Wawelski. Nie był jakimś superbohaterem z X-Menów czy z czegoś tam. Tylko po prostu w nim duch płonął. Jest żar taki w nim. Symbolizuje zatem ogień, Duch Święty jako ogień, świętość. Bo jesteśmy przyrównani do szlachetnych metali, do srebra i złota, które są przetapiane w ogniu, w piecu. 7 razy. Żeby wszystko wypłynęło. Kto to przetapia? To Duch Święty nas wytapia nas. On nas magluje. Ćwiczy. Jak już nam się wydaje, że jesteśmy doskonali, to jeszcze raz. Żeby wszystko wyszło. Stworzy takie sytuacje, żeby wszystko wyszło na jaw. Żebyśmy zobaczyli, jak to tak naprawdę jest. Jesteś, powiedzieliśmy sobie, tchnieniem lub wiatrem. Czyli znowuż mamy przenośnie odradzającej mocy Boga. Czegoś, co odświeża. Podkreśla to, że duch jest niewidzialny. Ale widzialne są efekty jego działania. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego, co chcę powiedzieć. To nie koniec. Jest przyrównany do rosy. Znowuż odświeżenie, które przychodzi dla roślin. I to w ciszy w nocy, to co powiedziałem, on działa w ukryciu często. Jest niewidoczny. Czy ty jesteś niewidoczny? Jak działasz, kiedy nikt cię nie widzi? Czy jesteś jak duch? Że widać owoce, ale nie widać pracy. Bo to robisz w nocy. Nie mówię, że masz nie spać, to jest przenośna. Tego, że nikt inny nie widzi. Ale on widzi. Jest także przyrównany do oliwy. Namaszczenie. O, to lubimy. Proroków, kapłanów, królów do służby. Wskazuje na poświęcenie i ponadnaturalne uzdolnienie namaszczonej osoby. Na łaskę ducha. Objawienie nauki. Oliwa jest też symbolem balsamu, który ukoi ból. Na ranę kładziono oliwę. Do dzisiaj się robi w niektórych częściach świata. W stadach, jakbyś miał owce i byś był pasterzem, to przeciwko pasożytom się naciera oliwą zwierzęta. Więc jak chcesz, żeby demony nie miały z tobą za dużo do roboty albo się trzymały z dala od ciebie, to bądź pełen ducha. One tego nie lubią. Bo wtedy jesteś jak piec, a mucha na piecu nie siada. Jest za gorąco. I tak lata tylko w oddali. Jest przyrównane do gołębicy, czyli czystość, piękno, łagodność i pokój. To jest jego charakter i natura. To chciałem powiedzieć na koniec, bo mówimy, że Duch jest łagodny. Niektórzy porównują jego miłość takiej do matczynej miłości. Ojciec bywa taki bardziej zasadniczy, wymagający, czasami tak potocznie wśród ludzi. Ale matka to matka, nie? Zawsze przytuli nawet z buja. Ale wiecie, Duch jest łagodny, ale jest też taki sam jak Jezus i Ojciec. I też potrafi niszczyć. Wiatr potrafi niszczyć. Tornada i inne rzeczy. Zobaczcie, że Jezus mówi, że największym grzechem, jeśli tak można powiedzieć, nie jest grzech przeciwko Niemu, a nawet nie jest powiedziane przeciwko Ojcu, dosłownie mówię, tylko przeciwko Duchowi. Może właśnie dlatego, że On się najbardziej kojarzy z tą łagodnością, cichością. Wiecie, tu mamy znowu pięciogodzinne nauczanie, że ten, który jest niewidoczny, Biblia, Jezus mówi w którymś momencie, kto jest, jeśli zgorszysz tego, który jest najmniejszy w wierze, to lepiej sobie kamień młyński przywiąz do szyi i się rzuć sam do wody. Lepiej, żebyś to sam zrobił, niż żeby Bóg się o ciebie zatroszczył, w cudzysłowie. To nam mówi o tym, jak ważni są ci, którzy nam się wydaje, że są niewidoczni i nieważni. I mnie się to łączy z obrazem Ducha. On jest w tle często. Nie koncentruje uwagi na sobie, ale wszystko to On robi. To jest Jego sprawka, Duch. Jest przyrównany do pieczęci. A pieczęć jest znakiem własności, autentyczności i zabezpieczenia. Jest poświadczeniem dla nas, że należymy do Boga. I tak obrazowo, jak będziemy przez bramy nieba przechodzić, to będą widzieć tą pieczęć. On ma glejt, okej. Okay. Ma prawo tu wejść. Piotr go wpuści. A kto wie, może Piotr będzie stał tam. Nie wierzę niektórzy. Nie, naprawdę, ja się nie naśmiewam. To tak odwołuje się do takiego powszechnego, tradycyjnego myślenia. Nie? Wiecie, o co chodzi. Ale to też jest świadectwo dla nas. Ale też jest dla innych. Co jest najlepszą pieczęcią Ducha dla innych? Jezus o tym powiedział. Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie, podkreśla działanie, ta pieczęć, obraz pieczęci, potwierdzające nam, że jesteśmy właśnie własnością Boga, ale też władzę Boga nad nami. My jesteśmy Jego towarem, Jego własnością. Jego, Biblia o tym mówi, Paweł o tym mówi. To jest takie, wiecie, jak ktoś chce być apostołem, to musi się nauczyć, że jest niewolnikiem i ma pieczęć na sobie. Jestem niewolnikiem Pana. Wiecie, że to w Biblii jest już w Starym Testamencie? Izajasz mówi, i będą wypisywać sobie, tatuować na ręce własność Pana. Cichy głos to jest inny obraz Ducha. To jest głos Boga w nas, który przynosi nam objawienie Jego woli. To Duch Święty do nas mówi. Jest to palec Boży. Pismo mówi, że to Duch przekonuje nas o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I wiecie, to z jednej strony jest taki karzący palec, który kiedy Duch ci objawia prawdę, ty widzisz i wskazuje na ciebie, ale on jednocześnie wskazuje na rozwiązanie, którym jest Jezus. W Rzymian jest powiedziane, że przyrównane jest do pierwocin, czyli symbolizuje nadchodzące żniwa. Że jesteśmy my tymi pierwocinami. Tą częścią plonu, która należy do Boga. Duch jest rękojmią, czyli to, co mówili, poświadczeniem, gwarancją tego, że należymy do Boga. Symbolem naszego zbawienia. Jest porównany do przyobleczenia. To znaczy my jesteśmy obleczeni w Ducha. Wiecie, okryci Nim. Takim okryciem jest chrzest w Duchu. Dostajemy taki wewnętrzny i zewnętrzny ubiór do służby. Dostajesz uniform. Jesteś w tak zwanych służbach. Służby mają swoje przywileje. Każdy jest w służbie wierzący, ale mają też obowiązki. I często są na pierwszej linii ognia. W stosunku do Ducha Świętego użyta jest w Biblii także liczba 7. Co symbolizuje w Biblii w ogóle pełnię, całość i doskonałość działania Ducha Świętego na ziemi. Jest powiedziane, że to 7 lamp, 7 rogów, 7 oczu. W objawieniu możecie to zobaczyć. To teraz już naprawdę na koniec szybko. Imiona Ducha Świętego. Po prostu Duch. Duch Święty. Duch Boży. Duch Pana Boga. Duch Pański. Duch żyjącego Boga. Duch Ojca. Duch Jezusa. Boży Duch Święty. Duch Chrystusa. Duch Jezusa Chrystusa. Duch Jego Syna. Duch, który jest z Boga. A jakie są odnoszące się do Jego przymiotów i służby? Duch mądrości. Duch rozumu, duch rady i mocy, duch łaski i błagania, duch sądu, duch zniszczenia. Mówiłem wam. Tchnienie wszechmogącego, duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, moc najwyższego, duch wieczny, duch uświęcenia, pocieszyciel. Duch miłości, duch prawdy, duch życia, duch synostwa, duch wiary, duch obietnicy, duch łaski, duch chwały, duch mocy, duch mądrości i objawienia, duch proroctwa. Dobry duch. Namaszczenie od świętego. Namaszczenie, które nas poucza. To są wszystko konkretne wersety oczywiście. To jest głos Pana. I taki fajny na koniec. Duch ochoczy. Bo Pismo mówi, że to on sprawia chcenie i wykonanie. Wiecie, każdy z tych określeń to znowuż 5 godzin nauczania. Ja mówię 5 obrazowo. Chyba powinien powiedzieć 7, bo to jest pełnia. Na 7 godzin nauczania o duchu mądrości. Duch mądrości mówi mi, że powinienem kończyć. Duch rozsądku. Wiecie, tak naprawdę jeszcze pozostaje cała sfera działania ducha. Co robi duch? Tego sobie dzisiaj nie wymieniliśmy. Ale to, co jest najistotniejsze, że on nie jest mniejszy od pozostałych osób, trójjedynego Boga. Nie jest mniej istotny wręcz jest bardzo istotny. I warto pomyśleć o tym, co to znaczy dla mnie tu i teraz. To kim jest Duch Święty? Co to znaczy zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym i mieć z Nim bliską relację? Co to znaczy być Mu posłusznym? Co to znaczy Go nie zasmucać? Co to znaczy działać w Duchu, uwielbiać w Duchu, być pełnym Ducha? Takie skojarzenie na koniec, bo wiecie, Pismo w Starym Testamencie mówi także o innym pocieszycielu, tak dosłownie. Wiecie o jakim? Kto jest jeszcze nazwany pocieszycielem? Właściwie co? W przypowieściach. To jest ciekawe. Wino jest pocieszycielem. Niektórzy sobie to biorą do serca nieświadomie. Ale Nowy Testament to jest tylko porównanie, wiecie, bo myślę, że na ten temat też można by było 7 godzin mówić. Jakie są elementy, które porównują wino z duchem? Pamiętacie, jak wyszli w Dziejach Apostolskich apostołowie po zesłaniu ducha, co powiedzieli inni Żydzi? Młodym winem się opili. Bo się dziwnie zachowywali. Mówili w jakichś językach. Byli prawdopodobnie pełni euforii, pełni ognia. Nie byli w stanie tego powstrzymać. Przypominam się, jak jeden kaznodzieja miał chrzest z Duchem Świętym. Działo to się w wojsku, w czasie wojny. Spał i nagle zaczął tam, modlił się, no nieważne, stąpił na niego duch. On nie bardzo wtedy wiedział, o co chodzi. No i zaczął się głośno śmiać. Jego kolega, który się spał obok, się obudził. Mówi, że dziwnie się zachowywałem, cały się trząsłem. Jakaś tam radość ze mnie wychodziła, jak tymi językami mówił. Ten kolega mówi, tak mi zaczął mnie podejrzliwe. To druga wojna światowa była. Podejrzanie na mnie patrzeć i dookoła bezpiecznie, odległość zachowując, mnie zaczął otaczać, tak okrążać. Co ci jest? I on mówi, czy on sam powiedział, już nie pamiętam, czy tamten, zatrzymaj to i tak dalej, a mówi, to nie ja, ale głos we mnie odpowiedział. Na głos. Nie da się tego zatrzymać. Myślę, że z apostołami też tak było. Oni nie byli w stanie tego zatrzymać. To ich wygnało z tego wieczernika, gdzie się ukryli, na dwór od razu. No i macie ten obraz wina. Nie? Co tu się dzieje w ogóle? No i Piotr im wytłumaczył, że to nie jest kwestia wina, tylko Ducha Świętego. To jest to, on powiedział to, co prorok Joel zapowiedział, że Duch będzie wylany na wszelkie ciało. No ale tak jak mówię, to jest inne nauczanie. I rozsądek mówi, że trzeba kończyć, ale pamiętajcie o tym, że jest powiedziane, Paweł mówi, znowu odwołując się do wina, napełniajcie się duchem, ale nie winem. Czyli to jest to samo. Jeśli niektórzy lubią napełniać się winem, to czas to zmienić i zacząć się czymś innym napełniać. A efekt będzie dużo lepszy. Czasami odczucia też mogą być podobne, ale też będą dużo lepsze. To nie jest stosowne porównanie. Nie wiem, dlaczego o tym mówię. Po duchu nie masz kaca. Ani fizycznego, ani moralnego. I chcesz jeszcze. To jest dla tych, którzy zastępują Ducha Świętego na przykład narkotykami. To też jest, duch jest, uzależnia cię, ale możesz w każdym momencie przestać. Powiedzieć, że już nie chcesz, bo masz wolną wolę. W narkotykach nie możesz. Możesz go zasmucić. Ale on zawsze będzie chciał do ciebie wrócić.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę. Więcej informacji i podcastów znajdziesz na naszej stronie cczwycięstwo.org. Zapraszamy.